Witamy w kolejnym odcinku podcastu Życie bez gruchy, tym razem z centrum Warszawy, twarzą w twarz z Andrzejem z kanału DDD, dzienna dawka dyskomfortu. Andrzeju, cześć. Nagraliśmy dwa razy wirtualnie, ja z Vegas, ty byłeś wtedy, gdzie byłeś?
W Warszawie.
W Warszawie, a tym razem spotkaliśmy się w końcu po dwóch latach. Gdzie nie było za bardzo okazji, jak podróżować, no ale teraz już większość osób podróżuje, ale mamy inne wyzwania, mamy więcej dyskomfortu na rynku zwłaszcza, o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o Bitcoinie, co się dzieje na rynku krypto, trochę z punktu widzenia sentymentu, z technologii, tak jak wspominaliśmy zresztą przed podcastem, przed nagraniem. Porozmawiamy o Celsjuszu, co tam się dzieje, no bo to jednak jest projekt, który dotykaliśmy, no a tam się dużo, dużo dzieje, no niestety nie fajnych rzeczy, ale zakończymy takim makro spojrzeniem, które zjada, że tak powiem, tego Celsjusza i inne też projekty, bo to nie tylko ten Celsjusz. Więc Andrzeju, pierwsze pytanie do ciebie. Zacznijmy od Bitcoina, no bo jak się dzieje źle, tak jak mówiliśmy wcześniej, to uciekamy do Bitcoina i sporo lekcji tam. To jakie lekcje dla ciebie w końcu z tego, co się stało, jak na razie nie wiemy, jak to się rozstrzygnie.
Jeżeli chodzi o Bitcoina, no to dla mnie, a jestem na tym rynku jakieś 5 lat, to w zasadzie z roku na rok każde jakieś tam doświadczenia coraz bardziej faktycznie przyciągają mnie do Bitcoina. I to jest tak, że projekty różne przychodzą, odchodzą, mają powodzenia mniejsze lub większe. Każdy próbuje być tutaj czymś unikalny. Bitcoin w sumie ma tą swoją ofertę w miarę niezmienną. Znaczy, jedni powiedzą, że w 2008 roku zaczynaliśmy, że to miał być peer-to-peer cash, że nic z tego nie wyszło, natomiast technologia jest ta, która była. Dzisiaj Bitcoin w sumie służy jako store of value. Jeżeli chodzi o fundament technologiczny, no bo ocenie to możemy za chwilę dotknąć tego, natomiast jeżeli chodzi o ilość węzłów, która jest w sieci, ilość górników, która uczestniczy w tejże sieci, no to w zasadzie jesteśmy na all time high. Akurat dzisiaj jak rozmawiamy, no to nasz tutaj celebryta Elon Musk, z wczoraj wiadomość, sprzedał swoje bitcoiny, więc chyba stracił
wiarę. Nie wszystkie chyba, no nie?
Nie wszystkie, 75%. Około miliarda
dolarów. Stracił wiarę, potrzebował kaszu.
Potrzebował kaszu, tak. Natomiast no, ja wiary nie tracę. Każdy rok uczy mnie, że ten Bitcoin jednak się zachowuje w tym wszystkim najstabilniej. O ile w ogóle rynek krypto jest super zmienny, super ryzykowny, no to z tego super zmienności, super ryzykowności Bitcoin jakoś zawsze wychodzi obronną ręką. Czy tak razem, tym razem też tak będzie, no to się przekonamy pewnie. Natomiast cena mnie aż tak nie martwi. Martwiłby mnie bardzo mocny odpływ górników, bardzo jakiś mocny reżim regulacyjny, chociaż niektórzy powiedzą, że to by mogło Bitcoina w dłuższej perspektywie wzmocnić. No, rynek na pewno jest bardzo, bardzo ciężki. No i z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, no to mamy, no nazwijmy to bear market, to jakby nie lubię szufladkować tych rynków, ale mamy ciężki rynek. Dużo projektów, jak widzimy, upadnie pewnie jeszcze jakaś część projektów. Wypływają nowe, jakieś też sensowne projekty w tym momencie się pewnie będą pojawiały, więc no chyba jeżeli ktoś w ogóle jeszcze tutaj tego słucha i wytrwał to krwawienie rynku do teraz, może ono być większe, ale chyba jednak warto się jakby nie wyłączać, a zostać i popatrzeć, co się będzie działo przez następny rok czy dwa lata, bo to jest w sumie najciekawszy moment na rynku, bo jak jest bull market, wszystkie projekty są świetne, wszystkie mają wodotrystyki, no a potem przychodi otrzeźwienie i to wszystko się
oczyszczenie, tak mówiliśmy wcześniej też, tych wszystkich toksyn i tego, tej dźwigni, tego długu na rynku. Mówiliśmy też trochę o takim makro, co przejdziemy do tego. Ale porozmawiajmy jeszcze o sentymencie. Ten sentyment jest bardzo słaby w krypto, dlatego że z tego większego makro świata, prawda? To wszystko interest rates, czyli po polsku się mówi
stopy procentowe
idą w górę. Zwłaszcza Fed, który, jak Tomaszyński mówił, do niego też przejdziemy za chwilę, jest tą czarną materią, która wciąga wszystko. To porozmawiajmy w takim razie o sentymencie, jaki to ma wpływ na to, co się stało z Celsjuszem. Jak ty to w ogóle widzisz właśnie?
Wiesz co, wydaje mi się, że wolałbym sytuacji Celsjusza nie usprawiedliwiać sentymentem, bo jakby to, że Celsjusz jest w takiej sytuacji, jak jest, a jest w stanie, czy chapter 11, nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, ale Celsjusz na pewno na skutek jakichś błędów, które popełnił, to nie jest kwestia sentymentu, wszedł w stan próby uniknięcia bankructwa,
reorganizacji
tak. Celem uniknięcia plajty całej firmy. I no, na pewno są to błędy, które popełnił i Celsjusz, na pewno sam Maszyński, który tutaj stoi na czele tego projektu. Jakie to są błędy, to pewnie jakby cały proces, który w tej chwili przechodzą, który jest transparentny bardziej niż było to dotychczas, pewnie je pokaże.
I się zgodziliśmy zresztą, mieliśmy godzinną rozmowę z Andrzejem poza kamerą, żeby się przygotować, żeby skrócić wam tutaj w 10 minut powiedzmy nasze konkluzje. Mówiliśmy właśnie o tym chodzeniu też on the edge, tak? Maszyńskiego i w ogóle Celsjusza.
No to jest pytanie takie, czy Maszyński to był przedsiębiorca, który bardzo ryzykował i tak jak tu ujęłeś, chodził o on the edge i bardzo szarżował z firmą, czy był to jeden wielki ściemniacz? Ja dzisiaj tego jeszcze nie wiemy.
Jest tylko, dlaczego z takiego ściemniacza weszło to w reorganizację i jako jedna z pierwszych firm z Voyagerem są przed sądem w Stanach i muszą się otworzyć, pokazać wszystko transparentnie i to wszystko będzie widoczne. Jakby tam chcieli jakieś plajty robić i wiesz, i różne takie, jak on to mówił, kumbaya z rzeczami w krypto, to myślę, żeby to jeszcze zaczęli zabarwiać w krypto. A jednak tutaj poszli tą drogą sądową w Stanach. Wiesz, po prostu jest to sądowo rozgrywane teraz, więc wszystko musi, wiadomo, będzie, no, niedobre newsy będą wychodzić i wychodzą i każdy będzie teraz interpretował i zarzucał, bo wszystko muszą się pokazać po prostu. Muszą się obnożyć ze wszystkiego.
No, ja u siebie nagrałem taki film na kanale, w którym jakby starałem się zebrać to, co wiemy. Staram się też za dużo spekulacji nie siać, bo znajdziemy zarówno i tych, którzy jakby wierzą, że to było jedno wielkie oszustwo, znajdziemy takich, którzy wierzą, że to były błędy, znajdziemy takich, którzy jeszcze inne teorie sobie wysnują. Tak naprawdę ja na dzisiaj nie wiem i każdy z tych scenariuszy jest moim zdaniem możliwy. I czy kiedyś się dowiemy, za rok, za dwa, być może. Wydaje mi się, to jest moja opinia, że Celsjusz urósł za szybko. To znaczy, wydaje mi się, że...
Ja się zgadzam.
Bo jakby oni odeszli od swojego oryginalnego modelu biznesu, w którym mieli brać aktywa klientów, pożyczać je gdzieś instytucjom w sposób nadmiarowego zabezpieczenia używając, czyli 150-200%, czyli teoretycznie bezpiecznie, bo nawet jeżeli ta instytucja, której pożyczyli, byłaby w tarapatach, no to mieli ten zastaw nadmiarowy i powinni być w stanie go sprzedać. I
zaczęli popuszczać przez to też risk management.
Tak, i oni rosnąc za szybko, weszli w inne obszary biznesu. I to było przemycane na Ask Me Anything, to nie była tajemnicą. Weszli w DeFi, weszli w mining business i w parę jeszcze innych rzeczy. Więc tak de facto z firmy Lending Borrowing stali się jakimś funduszem inwestycyjnym, jakimś funduszem hedgingowym i podejmowali dużo większe ryzyko z tymi środkami, które tam były. To jest złe. Pierwsze, to jest złe, bo jak wejdziesz na główną stronę Celsjusza, to jakby to nie był ich offering.
Zgadzam
z drugiej
się.
Strony to było podejmowanie większego ryzyka niż takie, powiedzmy, zwykły lending, borrowing, a z trzeciej strony na skutek tego wzrostu i próby chyba jednak polowania na yield, tak? No bo oni próbowali chyba tą główną swoją ofertą, był yield na Bitcoinie, na Etherze, na innych kryptowalutach, szukali innych możliwości robienia tego yieldu. Pojawiły się DeFi'e, pojawiły się możliwości miningu i w to wchodzili, ale to odeszli od swojej oryginalnej oferty. Popełnili przy tym prawdopodobnie serię błędów, które wyszły na światło dzienne. Czy były gdzieś tam w bebechach jeszcze jakieś szwindle oszustwa, tego nie wiemy. Też bym tego nie wykluczał, mogło tak być, ale jakby dajmy się szansę wypowiedzieć tym, którzy ich teraz przesłuchują. W rezultacie po zmrożeniu wypłat miesiąc później ogłosili, że wchodzą w Chapter 11, czyli próbują zreorganizować firmę celem przetrwania. Czy to się uda, czy raczej dojdziemy tak czy owak do chapter 7, który jak rozumiem jest likwidacją aktywów i rozliczeniem się z tyle, co zostało z depozytoriuszami i z innymi stakeholderami. Tego nie wiemy na dzisiaj. Nie oceniałbym też, wydaje mi się, że oczywiście można powiedzieć z jednej strony nadzieja umiera ostatnia i wydaje mi się, że osoby, które Celsjusza śledzą długo, pewnie no, chciałyby wierzyć, bo mają tam swoje aktywa, tak jak ja czy ty, że jednak coś z tego pozostanie, no ale to jakby czas to pokaże. Mi się wydaje, że jest kilka scenariuszy, w których to, co Celsjusz zbudował, a na pewno można powiedzieć, że Celsjusz zbudował community, że jest ktoś, i tu patrzę chociażby na takiego Simona Dixona, kto będzie chciał to w jakiś sposób pociągnąć dalej.
Widać, że mu zależy, no nie? Zależy, tak. Że nie wiemy, czy tylko te bitcoiny, które tam ma, to tak go zobowiązuje i też ludzi, którzy zainwestowali tam poprzez Bank to the Future, czy to po prostu jemu zależy po prostu jako jemu i grupie, która go wspiera kapitałowo na tym, żeby ten biznes przejąć, tą community, pokazać, że on jest tym elementem, który brakuje w układance, żeby to funkcjonowało.
No to jest dobre pytanie. Simon Dixon dla osób, które powiedzmy być może aż tak tego wszystkiego blisko nie śledzą, jest osobą, która była w Bitcoinie od 2010 roku. Był obecny na pierwszych jakichś tam prezentacjach, konferencjach Bitcoina. Założył duży biznes, pomagał odpalać takie firmy jak Coinbase, Kraken, Bitfinex, też między innymi Celsjusza. To jest biznes, w którym tak naprawdę nazywa się Bank to the Future, tak? I człowiek ma zapewne i spory kapitał, i spore koneksje w branży. Myślę, że to jest moja interpretacja, z racji tego, że sam ma tam swój kapitał, jest też udziałowcem, po drugie pomagał biznes Celsjusza odpalić, więc ma klientów swoich, którzy jakby przez niego wchodzili w Celsjusza. Tak. Czuję, podejrzewam, dużą obligację, by coś z tym zrobić.
I czuję widzi dla siebie biznes. Widzi to poprzez community, właśnie widzi te wartości, które są zaniżone poprzez to, gdzie rynek makro jest i wszystko to, co zbija tą cenę w dół. Bo to też chodzi o ten moment, no nie teraz. Gdyby rynek odbił, co mówiliśmy też, że raczej nie jesteśmy tutaj super entuzjastami tego, że to będzie dead count, wiesz, że będzie po prostu odbicie i lecimy to the moon, tylko że będą raczej no, ciężkie miesiące przed nami. To porozmawiajmy o makro już tak na sam koniec, Andrzeju. Piękna pogoda, także musimy lecieć zaraz. Krótki odcinek.
No tu jest, nie wiem ile, ale chyba ze 35 stopni, prawda? Jest ostro.
To porozmawiajmy o makro. Jak rozmawialiśmy właśnie tutaj o tym dolarze bardzo mocnym i o Europie osłabionej teraz. Może wypowiedz się właśnie o makro i jaki to ma wpływ na kierunek rynku krypto.
Ja się nie czuję jakimś wielkim ekspertem w makro, więc też tutaj się nie będę specjalnie wymądrzał. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście to, co się dzieje w gospodarce, na pewno ma wpływ bardzo mocny na kryptowaluty. Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć dzisiaj, przynajmniej obserwując to, co się dzieje, że Bitcoin nie dorósł jeszcze do jakby tej roli, gdzie jest jakby safe haven, gdzie jest bezpieczną przystanią, gdzie zachowuje się inaczej niż powiedzmy te inne ryzykowne aktywa. Tak?
Baszyński to kiedyś mówił, że rynek generalnie w Stanach to jest tak jak pan, który ma pieska na smyczy i ten piesek na smyczy to jest Bitcoin. No nie? I to jednak i ten piesek może tak latać dookoła sobie, ale zawsze będzie pan wyznaczał drogę.
No więc właśnie, no tutaj przytaczasz Maszyńskiego, zapewne wielu słuchaczy niekoniecznie chce pewnie słuchać, co Maszyński mówi, bo można powiedzieć, że on w wielu rzeczach się...
Tak, no ale teraz zapomnimy wszystkie dobre rzeczy też. Zawsze tak jest, że jak wyjdą złe rzeczy, to zapominasz wszystkie te dobre, które się nauczyłeś też, gdzie idzie coś, bo ta zła zawsze nadpisuje, ale dokładnie. Nie wiemy, jak to się skończy.
Ja bym chciał zobaczyć jakby netto, jakby reasumując Maszyńskiego, listę jego grzechów, listę jego dobrych rzeczy, których zapewne też trochę zrobił, wtedy można pewnie będzie za rok, za dwa, za pięć lat jakąś ocenę zrobić. Na pewno nie wygląda to wszystko różowo w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o sam rynek, no to jakby giełda amerykańska leci w dół na skutek tego, że Fed podnosi stopy procentowe, bo mamy wzrastającą inflację. No i ta giełda ciągnie w zasadzie jak w orkiestrze krypto w dół. Bitcoina i inne kryptoasety.
W stosunku do fiata, no nie?
Tak. No i teraz podejrzewam, że znaczy to po pierwsze można powiedzieć, że pokazuje, jak małym jeszcze jesteśmy tutaj graczem, jak pochodzi o cały rynek.
Malutkim, takim kropeczką, jak sprawdzałem,
ile jest. Pływamy na tym wielkim oceanie finansów tego świata i tam są zawirowania, one się tutaj do nas przenoszą. I zapewne to, o ile w ogóle kiedyś ustanie, no to krypto musiałoby urosnąć pewnie 10-20-krotnie.
Pogadajmy jeszcze może tak na sam koniec o tych 30 latach, o których wspomnieliśmy, że rynek w Stanach przez ostatnie 30 lat on average rósł rok do roku 11%. Oprócz tamtych dwóch krachów, które były, no nie? 2001-2008. No i teraz jeszcze COVID, no nie? Czyli 3. Myślisz, że będzie kolejne 30 lat tego i 70 przez ostatnie 30, to tak powiedziałem, tylko on average, a tak naprawdę 70 lat było ostatnie do góry cały czas, więc to nie będzie tak, że ciągle to the haven, no nie? Że będzie rósł sobie rynek.
No znowu, wiesz co, wydaje mi się, że to jakby taki nieustanny wzrost co w zasadzie jest niemożliwe, tak? Znaczy to jakby pytanie jest, co takiego się zadziało na świecie? Oczywiście technologia przyspiesza wzrost i tutaj rozwój technologiczny był bardzo duży i to na pewno wszystko jest za sprawą technologii w jakimś tam stopniu, ale no cykle, że nagle wchodzimy w jakieś mocne oczyszczenie, a czasami to może przejść w grubszą recesję, no to historia pokazuje...
Jak nie depresję,
to historia pokazuje, że to jest nieuniknione, no więc pytanie, czemu tym razem miałoby być inaczej. Możemy pewnie się zastanawiać, czy te, powiedzmy, niedźwiedzie nastawienie na rynku i depresyjne nastawienie na rynku potrwa rok, dwa lata, czy 10 lat. Nie wiem, mam wrażenie, że nie ma jakby na świecie jakby w tej chwili, w tej skali makro jakichś takich super pozytywnych sygnałów, które kazałyby wierzyć, że za rok albo za pół roku nagle wszystko się odmieni.
Tak.
Więc osobiście raczej patrzę na to, że no może nas trochę jeszcze tutaj przeczesać na tym rynku, no ale też rynek lubi zaskakiwać, tak? To
jakby... Właśnie o tym też porozmawialiśmy sobie, czyli kiedy wszyscy są tak negatywni, Tesla wyprzedaje Bitcoina, to też nie jest tak, że wszystko jest stracone, prawda? Tam po nocy przychodzi dzień, tylko że kiedy to będziesz, to miesiącami potrwa, czy to może po prostu być takie coś, że też mówiliśmy, że Tesla wyprzedaje, idą te newsy też zawsze z opóźnieniem wychodzą. Nie jest tak, że Tesla wyprzedała teraz i jest... To przecież przeszło przez nas. Byliśmy to... Oni to zrobili w trakcie też tego.
Optymista powie, że Tesla wyprzedała, więc wpływ na rynek już zrobiła, prawda? No. Więc teraz już to jest bycza wiadomość. Taką wiadomość dzisiaj spotkałem na Twitterze.
Okay.
Natomiast no, zawsze znajdziesz argumenty, które obronią jedną i drugą stronę. Mi się wydaje, że no, Tesla jednak wyprzedaje, no to... Okej, można pewnie Elona... próbować tutaj podejrzewać o jakieś...
Ale mówił, że są optymistycznie nastawieni do tego, że kupią więcej tego Bitcoina.
I zapewne to zrobią, jak będą widzieć w tym biznes, przecież też nie kupowali go z jakichś ideologicznych powodów jako firma, prawda? Natomiast wydaje mi się, że no pewnie potrzebowali cash flow.
Oczywiście.
No i jakby stwierdzili, że Bitcoinie tego cash flow jakby nie mają, tak? No to fiat w tej chwili rządzi niestety, albo stety światem, no więc zrobili sobie rachunek zysków i strat, stwierdzili, że fiat im się bardziej przyda niż Bitcoin.
Czyli zamykając taką piękną pogodę, ale tą twoją metaforą oceanu,
przepraszam,
mamy taką konkluzję, że jest sztorm, tak? Tutaj zrobiłeś teraz. Tak. Specjalnie Andrzej zrobił, jest... żeby podtrząść kamerą.
Dobrze, że nie przywróciłem.
No właśnie. Specjalnie podtrząsnąłeś, żeby pokazać sztorm. Jest sztorm na oceanie, czyli w świecie makro, a gdzieś tam ta mała łódka, która przepływa pod nazwą krypto, ma zawirowania, tak? Czyli relatywnie możemy sobie tak na to zobaczyć. I zobaczymy, kiedy ten sztorm ustanie, jak szybko i jakie będą zniszczenia.
Tak, no i tutaj wydaje mi się, że to dobrze podsumowałeś. Wydaje mi się też, że no ja ciągle w sobie mam dużą wiarę, że jakby ta branża się nie skończyła. projekty, to pokazuje historia, zawsze upadały i oczywiście to zawsze jest bolesne i zawsze są z tego lekcje, ale przychodzą nowe projekty, najczęściej jednak wyciągając jakieś tam lekcje na przyszłość. W całym tym cyklu w zasadzie od początku towarzyszy nam tylko Bitcoin, no więc Ethereum też póki co żyje, natomiast pewnie będzie żyło, natomiast też ma bardzo duże zmiany przed sobą, więc to jest też jakiś tam element ryzyka. Natomiast patrząc na tak jeszcze z wyższej perspektywy, no to jeżeli my myślimy o technologii krypto jako o czymś, co ma zastąpić to, co znamy dzisiaj z tego tradycyjnego świata, no to to nie powinno być aż tak podatne w jakimś momencie na te zawirowania w tradycyjnym świecie. Więc tego jeszcze jakby nie można jednoznacznie powiedzieć, że branża na pewno będzie istnieć za 10 czy za 20 lat. Natomiast jak na dzisiaj patrzę, branża ma przyszłość i parę lat pewnie jeszcze pociągnie i ma swój moment prawdy, w którym gdzieś tam zdecydujemy, czy coś z tej w ogóle decentralizacji będzie, czy to wszystko zostanie wchłonięte przez ten tradycyjny świat jako mały pikuś i gdzieś tam...
Ja myślę, że na pewno lekcje z tego będą. Jesteśmy w takim momencie, że ten system fiat jest też bardzo, mówi się, opaque, czyli taki nieprzezroczysty, czyli nie jest bardzo transparentny, czyli... Hmm. Jak się mówi transparent po polsku? Może mi możesz...
Przeźroczysty w zasadzie, taki przeźroczysty, ale też tak. Transparentny.
I myślę, że szukamy jakiegoś rozwiązania. Nie wiadomo, czy jesteśmy, jako krypto w ogóle, czy to jest na tyle silne, żeby to uciągnąć. No ale zobaczymy. Jedno jest pewne, ja tak zakończę od siebie. Byłem na konferencji NFT NYC w Nowym Jorku. Hmm. I tam fajne zdanie gości powiedział, że podczas bear market, czyli tego, co mamy teraz, najważniejsze są relacje, żeby się nie poddawać i żeby właśnie być, bo tutaj się przez te relacje, które teraz są, te relacje będą budować biznesy. Mhm. Nie zwracając uwagi, jakby, czy ta branża będzie rosła, czy nie, te relacje, to jest najważniejsze, żeby to właśnie robić. I przez to też, Andrzeju, ja tobie chciałem podziękować za tą relację. Fajnie, że się zjawiłeś tutaj, no i oczywiście Ultra Runner i podróżnik.
Ja też bardzo dziękuję, Marcin, za zaproszenie. To jest niesamowita przyjemność, że w końcu udało nam się spotkać bezpośrednio i pogadać. W sumie w ciekawym momencie, trudnym momencie dla rynku, ale jestem przekonany, że coś tu jeszcze będzie pozytywnego z tego wszystkiego. Więc fajnie było się spotkać.
Wszystkiego najlepszego w twoich podróżach. Trzymaj się.
Dzięki. Trzymaj się, Marcin.
Dzięki. Cześć.
Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.